Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Ray Tracing in One Weekend to pierwszy tom serii praktycznych minibooków o renderowaniu autorstwa Petera Shirleya. Nie jest to podręcznik historii grafiki, ani pełny katalog algorytmów stosowanych w profesjonalnych silnikach. To zwięzły, programistyczny przewodnik, którego celem jest doprowadzenie czytelnika od prostego pliku obrazu do działającego, choć celowo nieskomplikowanego, renderera śledzącego promienie. Autor używa określenia Path Tracer, ponieważ obraz powstaje przez symulowanie dróg promieni, ich przecięć z obiektami oraz kolejnych odbić w scenie. Książka prowadzi przez implementację w małych krokach, tradycyjnie na przykładzie C++, lecz jej najważniejsze idee można przenieść do innych języków. Czytelnik tworzy wektory, promienie, kule, kamerę i materiały, a następnie dodaje losowe próbkowanie, aby uzyskać miękkie światło pośrednie i efekty rozmycia. Najważniejszym rezultatem nie jest gotowy produkt, lecz zrozumienie zależności między geometrią, fizyką uproszczoną na potrzeby renderingu oraz strukturą kodu. Książka stanowi punkt wejścia do dalszych tomów serii, które rozwijają ten podstawowy renderer. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, budowanie renderera od pliku PPM do sceny z kulami. Książka zaczyna od decyzji pozornie technicznej, ale ważnej dydaktycznie, czyli od zapisu obrazu w prostym formacie PPM. Dzięki temu czytelnik od razu widzi wynik pracy, bez instalowania bibliotek graficznych, obsługi okien aplikacji czy złożonych formatów plików. Ten wybór ogranicza liczbę problemów niezwiązanych z ray tracingiem. Kolejne kroki wprowadzają reprezentację koloru i trójwymiarowego wektora, a następnie promień opisany punktem początkowym oraz kierunkiem. To wystarcza, by dla każdego piksela wysłać promień z kamery do wirtualnego świata i przypisać mu barwę. Pierwszym konkretnym obiektem jest kula. Autor wykorzystuje analityczne rozwiązanie przecięcia promienia z kulą, oparte na równaniu kwadratowym. Jest to szczególnie trafny przykład, ponieważ łączy geometrię z kodem o niewielkiej objętości. Czytelnik nie tylko otrzymuje obraz kuli, lecz rozumie, skąd bierze się odległość trafienia i dlaczego należy odrzucać przecięcia znajdujące się za kamerą. Później pojedynczy obiekt zostaje uogólniony na interfejs obiektów trafialnych i listę sceny. Ta zmiana pokazuje podstawową zasadę projektową renderera: geometrię należy oddzielić od mechanizmu śledzenia promieni. W drabiu efekcie prosta scena staje się architekturą, którą można rozszerzać bez przepisywania całego programu. Po drugie, normalne powierzchnie jako pomost między geometrią a oświetleniem. Po wykryciu przecięcia sam fakt trafienia nie wystarcza do stworzenia czytelnego obrazu. Ray Tracing in One Weekend wprowadza wektor normalny powierzchni, czyli kierunek prostopadły do powierzchni w punkcie przecięcia. Dla kuli normalną można uzyskać bezpośrednio z jej środka i położenia trafienia. Autor najpierw używa barwnego kodowania składowych normalnej. Jest to narzędzie diagnostyczne, ale również klarowna lekcja kolor piksela może przedstawiać własność geometryczną, a nie tylko dekoracyjne oświetlenie. Istotnym elementem jest rozróżnienie przedniej i tylnej strony powierzchni. Promień może uderzyć w obiekt z zewnątrz lub od środka, a właściwe ustawienie normalnej względem promienia upraszcza późniejsze obliczenia materiałów. To rozwiązanie ma znaczenie zwłaszcza przy szkle, gdzie kierunek wejścia i wyjścia determinuje załamanie światła. Książka nie traktuje normalnych jako abstrakcyjnej definicji matematycznej. Pokazuje ich operacyjne zastosowanie w rekorcie trafienia, który gromadzi punkt, parametr odległości, normalną i inne dane potrzebne po kolizji. Ten etap wyjaśnia też, dlaczego ray tracing jest dobrym środowiskiem do nauki grafiki. Zamiast ukrywać geometrię za interfejsem API, programista sam tworzy związek między równaniem, strukturą danych i widocznym efektem. Błędy w orientacji normalnych lub w wyborze najbliższego trafienia od razu ujawniają się w obrazie, więc wynik renderowania staje się praktycznym testem poprawności algorytmu. Po trzecie, materiały rozpraszające, metaliczne i szklane jako modele zachowania promieni. Centralna część książki dotyczy materiałów, ponieważ to one zamieniają scenę z kolorowych brył w obraz przypominający obserwację światła. Materiał rozpraszający, często określany jako lambertowski, wysyła promień wtórny w losowym kierunku związanym z normalną. Nie jest to pełna symulacja wszystkich zjawisk optycznych, lecz użyteczne przybliżenie matowej powierzchni. Powtarzanie takich losowych odbić daje światło pośrednie, czyli wpływ otoczenia i innych obiektów na barwę danego punktu. Metal odbija promień zgodnie z prawem odbicia, a parametr chropowatości wprowadza kontrolowane zaburzenie kierunku. Dzięki temu książka pokazuje różnicę między idealnym lustrem a powierzchnią z rozmytym refleksem, bez wchodzenia w rozbudowane modele mikrogeometrii. Dielektryk, reprezentujący na przykład szkło, dodaje załamanie. Implementacja wykorzystuje współczynnik załamania, rozróżnia kierunek przejścia między ośrodkami oraz uwzględnia możliwość odbicia wewnętrznego. Przybliżenie szlika pozwala oszacować, kiedy promień raczej się odbije, niż przejdzie przez powierzchnię. Ważne jest, że materiały są zaprojektowane jako niezależne zachowania zwracające promień rozproszony i współczynnik tłumienia barwy. Dzięki temu geometria nie musi znać szczegółów optyki. Czytelnik widzi zarazem ograniczenie metody. Obraz staje się czystszy dopiero po wykonaniu wielu próbek, a koszt obliczeń rośnie wraz z liczbą promieni i odbić. Po czwarte, losowe próbkowanie i wielokrotne odbicia tworzą światło pośrednie. Książka odchodzi od prostego cieniowania lokalnego na rzecz Monte Carlo, czyli wykorzystywania losowych próbek do przybliżania zachowania światła. Dla każdego piksela renderer wysyła wiele promieni o lekko różnych kierunkach, zamiast obliczać jeden idealny promień. Uśrednianie wyników wygładza schodkowe krawędzie, ponieważ piksel reprezentuje fragment obrazu, a nie pojedynczy punkt. Ta sama zasada losowości służy do wybierania kierunków rozproszenia na powierzchniach matowych. Promień po trafieniu może zostać rozproszony, odbity albo załamany, po czym jest śledzony dalej. Barwa końcowa jest wynikiem kolejnych interakcji z ograniczeniem głębokości rekursji, które zabezpiecza program przed nieskończonymi ścieżkami i nadmiernym kosztem. Gdy promień nie trafia w scenę, tło nadaje mu kolor, a ten wkład może później wpływać na oświetlenie obiektów. W ten sposób nawet niewielka scena uzyskuje cienie, odbicia i subtelne oddziaływanie światła pośredniego. Autor celowo wybiera metodę brutalnej siły. Każdy promień jest sprawdzany względem obiektów sceny, co nie jest skalowalne dla dużych produkcji, lecz znakomicie odsłania mechanizm działania path tracera. Zoom na obrazie nie jest w tym ujęciu zwykłą usterką, ale skutkiem estymacji probabilistycznej. Większa liczba próbek zmniejsza wariancję, choć wydłuża renderowanie. To praktyczna lekcja kompromisu, który pozostaje istotny także w zaawansowanych rendererach. Na koniec, model kamery rozszerza renderę o perspektywę, głębię ostrości i czas. W początkowej wersji kamera jest prostym punktem, z którego promienie biegną przez prostokątny viewport. Następnie książka rozwija ten model, aby czytelnik mógł określić pozycję obserwatora, punkt, na który patrzy, pole widzenia oraz proporcje obrazu. Wymaga to zbudowania lokalnego układu współrzędnych kamery. Kierunek patrzenia, wektor poziomy i pionowy muszą być ze sobą spójne, inaczej obraz zostanie obrócony lub zniekształcony. To pokazuje, że kamera w renderze jest konstrukcją geometryczną, a nie wyłącznie ustawieniem interfejsu. Kolejnym krokiem jest głębia ostrości. Promienie nie zawsze zaczynają się w jednym punkcie, lecz są losowane na małym dysku odpowiadającym aperturze obiektywu. Zbieżność promieni na wybranej płaszczyźnie ostrości sprawia, że obiekty poza nią stają się rozmyte. Efekt wynika więc z modelu promieni, a nie z filtra nakładanego na gotowy obraz. Autor stosuje tu tę samą ideę próbkowania losowego, która wcześniej służyła antyaliasingowi i rozpraszaniu. W aktualnych wydaniach serii omawiany jest także przedział czasu promienia, wykorzystywany przy ruchu obiektów do symulowania rozmycia ruchu. Nawet jeśli podstawowy rendore pozostaje mały, kamera dowodzi, że realistyczniejsze efekty można dodawać przez rozszerzanie definicji promienia i sposobu jego generowania. Jest to bardziej pouczające niż traktowanie efektów fotograficznych jako niezależnych, gotowych funkcji. Podsumowując, Ray Tracing in One Weekend najlepiej odpowiada osobom, które potrafią już pisać podstawowe programy i chcą zrozumieć rendering przez samodzielne zbudowanie niewielkiego systemu. Szczególnie skorzystają studenci informatyki, programiści zainteresowani grafiką, twórcy silników oraz osoby uczące się języka, w którym chcą przećwiczyć wektory, klasy lub struktury danych. w rekursie i obliczenia numeryczne na konkretnym projekcie. Przydaje się pewna znajomość algebry wektorowej, lecz książka nie zakłada specjalistycznego przygotowania z optyki ani teorii renderowania. Jej praktyczną korzyścią jest wyraźny związek między każdą decyzją w kodzie a zmianą widoczną na renderowanym obrazie. Czytelnik nie tylko dowiaduje się, czym są promienie, normalne czy załamanie, ale implementuje je w kolejności, która daje szybko sprawdzalne rezultaty. Intelektualnie książka uczy, że realistyczne obrazy mogą wynikać z prostych modeli, losowego próbkowania i cierpliwego uśredniania, a jednocześnie wskazuje granice tych uproszczeń. Na tle obszernych podręczników grafiki wyróżniają konsekwentny format nauki przez budowę. Nie zastępuje książek o równaniach transportu światła, optymalizacji ani architekturze rendererów produkcyjnych. Brute Force Path Tracer Z pierwszego tomu będzie wolny i ograniczony funkcjonalnie. Właśnie ta ograniczoność jest jednak zaletą dydaktyczną, ponieważ usuwa warstwy abstrakcji. Seria oferuje dalszą drogę rozwoju, od tekstur, świateł i hierarchii BWH w następnym tomie po bardziej zaawansowaną matematykę. Pierwsza książka pozostaje zatem wyjątkowo użytecznym, samodzielnym fundamentem, a nie fałszywą obietnicą pełnego renderera w jeden weekend. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Peter Shirley, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.